Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Na zegarach 11 minut.
Na zegarach 11 minut po godzinie 18. Michał Płacześniak, dobry wieczór. Zapraszam na audycję Pomoże Polska Europa. Do soboty trwa tydzień zawodowca z targami szkół ponadpodstawowych. To taka informacja, co było pretekstem do tego, aby dzisiaj spotkać się z gośćmi w studiu Radia Gdańsk. Goście to Beata Małgorzata Wierzba, dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł imienia Wiesława Szajdy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I Grzegorz Pelowski, członek zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw i starszy cechu piekarzy i cukierników.
Dzień dobry Państwu.
I jak się Państwo domyślacie, będziemy rozmawiali o rzemiośle, o tym, jaka jest jego kondycja, jaka jest jego przyszłość w XXI wieku, w dobie narzędzi cyfrowych, internetowych, komputerowych, czy to jeszcze ma prawo bytu. I zaczniemy od tego właśnie, jak w tej chwili wygląda kondycja polskich rzemieślników, polskiego rzemiosła. I to pytanie do pana Grzegorza Pelowskiego.
Kondycja polskiego rzemiosła bardzo się zmienia. Powiem, dużo to zależy też od naszych rządzących w rzemiośle. Teraz mamy nowego prezesa, pana profesora Klimka, i powiem tak nieskromnie, idziemy do góry bardzo mocno. Pan prezes Klimek jest profesorem i był dwie kadencje posłem, także świetnie się porusza po korytarzach ministerialnych i powiem, no, że wiele spraw takich bolączek naszych podczas krótkiej swojej, bo dopiero 2 lata jest, no już rozwiązał. Także dobrze się dzieje. Poprzednie lata były słabsze, prawda, ale także jest perspektywa, że dużo się zmieni.
Jesteście bardzo prężnie działającą organizacją o dużych strukturach w całym kraju. Niech pan wyjaśni, panie Grzegorzu, jak to wygląda, bo to nie każdy tak sobie zdaje sprawę z tego.
Mało kto ma taką pełną orientację, co to jest rzemiosło, jak jest zorganizowane. Powiem tak nieskromnie, że jesteśmy największą organizacją pracodawców w Polsce. Mamy ogromną strukturę, która wygląda w ten sposób, że w każdym praktycznie powiatowym mieście mamy biuro cechu. Te cechy, prawda, z tych wszystkich miast są zrzeszone w izbach, prawda? I potem izby, te wojewódzkie, prawda, takie zrzeszenia są zrzeszone w Związku Rzemiosła. I zarząd Związku Rzemiosła składa się z 28 członków, czyli każdy prezes izby, bo mamy 28 izb, jest członkiem zarządu. Trochę duży ten zarząd. Ciężko się pracuje w takim dużym zespole, ale mamy poza tym jeszcze mamy szkoły. Mamy z 80 szkół w całej Polsce, prawda? Szkolimy koło 80 tysięcy uczni. Żadna z organizacji nie posiada. Poza tym mamy gigantyczny majątek, mamy przepiękną siedzibę na ulicy Miodowej, w pałacu, prawda, mamy hotele, mamy
czyli pensjonaty. Czyli radzicie sobie dobrze. Pani dyrektor, to pytanie do dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł. Jak można by było w takim prostym słowem określić, kim jest rzemieślnik?
Fachowcem.
Co tak naprawdę to oznacza?
Myślę, że to jest przede wszystkim fachowiec. Człowiek, który wie, co robi. Który jest dobrze przygotowany do wykonywania swojego zawodu. Człowiek, który wie, po co pracuje i dla kogo pracuje.
Krótko, ale treściwie. Czy pani zdaniem, patrząc się na rzemiosło, trochę z innej strony niż pan Grzegorz Palowski, od strony tych, którzy pierwsze kroki stawiają w tym kierunku, czy zwiększyło się zainteresowanie zawodami rzemieślniczymi?
Ciężko powiedzieć, że się zwiększyło. mamy modę na rzemiosło. Proszę zwrócić uwagę, że mamy to lody rzemieślnicze, to piwo rzemieślnicze.
No ta nazwa często dzisiaj, się tak jest
tak,
dodawana.
Dodawana jest, stała się taka po prostu modna. Dlaczego to rzemieślnicze? No bo to jest własne. Ja to zrobiłam swoimi rękoma. Zainteresowanie zawsze było tymi zawodami rzemieślniczymi. No ale my sobie też nie możemy wyobrazić życia bez cukiernika, piekarza, fryzjera, prawda? Czy kucharza. No to są zawody, które no dzisiaj złotnik jubiler. Czy ktoś wie, że to są zawody rzemieślnicze? No my wiemy. Świadomości takiego zwykłego człowieka to są pracownicy. Ale dla nas rzemieślnik to jest osoba, która jest świetnie przygotowana. I myślę, że coraz większa jest świadomość młodych ludzi, że chcą być szczęśliwymi w życiu, czyli robić to, co chcą robić, czym się interesują, jakie mają pasje i wybierają właśnie zawody rzemieślnicze.
Panie Grzegorzu, co do wybierania zawodów rzemieślniczych, ta droga, by stać się rzemieślnikiem, nie jest prosta. To jest kilka takich dość ważnych stopni zawodowych, które trzeba spełnić. Jak to wygląda?
Tak, to jest proste, bo rzemiosło istnieje od, jedni mówią, XIII wieku, prawda? I w sumie się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi. I tu bardzo ważne, rzemiosło zajmuje się na ogromną skalę, ja tu wspomniałem, kształceniem w zawodzie, prawda? To mamy ogromne tradycje. Najpierw po 3 latach idzie do szkoły zawodowej, po ukończeniu tej szkoły zawodowej w międzyczasie odbywa praktyczną naukę zawodu w danym zakładzie, prawda, w danym zawodzie, prawda, po 3 latach kończy, potem składa egzamin, otrzymuje dyplom czeladniczy, prawda, potem znowu zdobywa swoją wiedzę i może przystąpić do egzaminu mistrzowskiego, prawda, i to jest taki już najwyższy stopień, prawda. Jeżeli ktoś się chce uczyć dalej, prawda, to może też w naszej szkole, tutaj gdzie pani dyrektor jest, prawda, to może, prawda, technikum, prawda, i potem może iść sobie jeszcze na studia. Taką drogę przeszedł nasz pan profesor Klimek, prawda, od szkoły zawodowej aż do profesora belwederskiego, prawda, także ma rzemiosło w paluszku i znaje od potrzewki. Jeżeli tu chodzi, pytał pan, panie redaktorze, panią dyrektor.
O zainteresowanie, tak.
O zainteresowanie tym rzemiosłem. To tak jak pani dyrektor powiedziała to tak bardzo skromnie, ale rzemiosło stało się bardzo modne teraz. Są nawet takie organizacje, które używają nazwy rzemieślnik, podszywają się pod naszą organizację, nie mają z nami kompletnie nic wspólnego. Jest takie stowarzyszenie rzemieślnik, nie wiem co to jest za stowarzyszenie, ale podszywa się i mało tego, ten, prawda, prezes tego stowarzyszenia ocenia piekarnię, że ta piekarnia zła, tamta dobra, prawda? Także no to jest bardzo nieładne.
Mówicie państwo o tym, że jest renesans, można tak powiedzieć, na rzemieślników, na usługi rzemieślnicze, ale no nie zapominajmy o pewnych zawodach, które rzemieślniczych, które wymarły. Mówimy chociażby o szewcach. Już trudno znaleźć gdziekolwiek na terenie Gdańska istniejący zakład szewski. Takich zawodów troszeczkę jest jednak. Czy to nie jest tak, że ta ogólna dostępność, import no tanich rzeczy z Dalekiego Wschodu czy z innych kierunków nie zabija trochę tego ducha rzemieślniczego, ducha rzemieślnika?
Panie redaktorze, powiem tak. Polska nie należy do krajów jakichś bardzo zamożnych. Jeździmy na takie nasze spotkania, na przykład do zaprzyjaźnionej izby w Hamburgu. Tam tych szewców trochę jest. No, tam są buty takie robione, szyte na miarę. Są bardzo drogie. U nas w Gdańsku nie wiem, czy jest taki szewc, który robi buty na miarę, ale to kosztuje bardzo dużo pieniędzy. I tak jak pan powiedział, panie rektorze, buty staniały, prawda, ze względu na import, prawda, z Chin, z Indii, tych butów, ale powiem panu tak, że rzemieślnik stał się modny dzisiaj, bo rzemiosło gwarantuje jakość, prawda, że ten produkt jest dobry i jeżeli ktoś jest dobry w tym zawodzie, panie redaktorze, on może naprawdę niezłe pieniądze zarobić. Naprawdę to gwarantuje niezłą kasę. Taka fryzjerka przykładowo, już nie mówię o cukierniku, ale w takich powiedzmy prostszych zawodach, naprawdę dziewczyny, rozmawiam z nimi, to zarabiają dobre pieniądze i to też zachęca w jakiś tam sposób. Nie musi wyjeżdżać za granicę, żeby zarobić, prawda? Także tu, no, to się troszeczkę zmieniło na plus. Mój piekarz na przykład kiedyś wyjeżdżali masowo za granicę. Dzisiaj oni w ogóle nie chcą słyszeć o tym, bo oni te same pieniądze zarabiają w Gdańsku i śpią w swoim własnym łóżku, prawda?
Panie dyrektor, jakie zagrożenia dla rzemiosła z perspektywy nauczyciela niesie cyfryzacja? Niosą te nowe technologie?
No ja nie wiem, czy to jest zagrożenie do końca, bo myśmy się już nieraz zastanawiali nad tym, czy sztuczna inteligencja, cyfryzacja będzie zagrożeniem. Nie do końca, nie we wszystkich zawodach. Oczywiście są takie zawody, jak na przykład zawód fotograf, gdzie już w badaniach pokazuje się, że sztuczna inteligencja w dużej mierze tą całą obróbkę cyfrową zastąpi. Chociaż myśmy tutaj już nieraz rozmawiali o tym, że to widać, kiedy jest zrobione przez sztuczną inteligencję. Tam nie ma tych emocji, tam nie ma tego wow, jak ja to mówię. No ale mamy to, co mamy. Natomiast jeśli chodzi o takie zawody jak cukiernik, jak piekarz, fryzjer, to właściwie to, co daje nam cyfryzacja, może ułatwić nam tylko pracę i przyspieszyć cały proces. To samo w takich zawodach, w których my kształcimy, jak technik grafiki, poligrafii cyfrowej, technik fotografii multimediów, może troszkę mniej, ale technik organizacji turystyki, czy nawet informatyk, czy programista. Tam jest szansa, a nie zagrożenie.
A czy młodzi ludzie, którzy kształcą się w pani szkole, czy oni widzą ten potencjał, który jest w tej nowoczesnej technologii, że on może służyć im do łatwiejszego albo bardziej sprawnego prowadzenia biznesu?
Mamy dwa typy uczniów. Jedni, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję, bo sobie chcą ułatwić życie i nie weryfikują, nie selekcjonują tej całej wiedzy. I tych, którzy wykorzystują ją bardzo mądrze, jako takie podstawowe źródło informacji, na podstawie której mogą cokolwiek innego zrobić. I to rzeczywiście jako takie źródło, na przykład jakieś komendy, jakieś zapisy, to nie wszystko jest w stanie człowiek zapamiętać. Wpisują i im się to pojawia i ułatwia im to życie. Ale mówię, są dwa typy. Są tacy, którzy by najchętniej szybko, łatwo i przyjemnie, nieważne czy dobrze, czy nie. I drudzy, którzy myślą, którzy uczą się na błędach sztucznej inteligencji, bo ona jest przecież bardzo często błędna. To widać, który uczeń jak.
Panie Grzegorzu, z perspektywy rzemieślnika istniejącego na rynku od X lat, czy te nowości technologiczne były wprowadzane przez pana w firmie?
No pewnie. Ja tu jeszcze dodam. Pan pytał panią dyrektor, prawda, o popularność rzemiosła i jak się garną młodzi ludzie. To powiem panu, akurat poprosiłem moją panią dyrektor biura cechu, żeby mi przygotowała takie zestawienie, jaki był nabór uczni na piekarza. To powiem, nam wzrosło w stosunku do, powiedzmy, cofnę się 10 lat do tyłu, to o 100%. Był moment, że mieliśmy, prawda, 94, a teraz mamy grubo ponad 200, także to jest ogromny skok, także to jest, mi się wydaje, bardzo duże zainteresowanie tym zawodem.
Zrobimy krótką przerwę, ale wrócimy do tematu. I zadam pytanie dotyczące tego, co można by było zrobić, żeby w rzemiośle polskim było jeszcze lepiej. Jak powinno działać, czy wspierać państwo i edukację, i działających rzemieślników, żeby ten rozwój był jeszcze lepszy. Ale to po krótkiej przerwie muzycznej, wcześniej także informacje dla zmotoryzowanych.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
w studiu Grzegorz Perowski, członek zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, starszy cechu piekarzy i cukierników, a także pani Beata Małgorzata Wierzba, dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł imienia Wiesława Szajdy. Panie Grzegorzu, wsparcie dla rzemieślników w Europie Zachodniej istnieje, funkcjonuje. Jak to wygląda w Polsce? Mówimy o rządowych programach wsparcia.
Tak, wsparcie jest ogromne, jeżeli chodzi, mamy zaprzyjaźnione izby, na przykład w Hamburgu, mamy zaprzyjaźnione izby we Francji, także tam państwo dotuje ogromnymi pieniędzmi. Na przykład podam taki przykład. Rozmawiałem teraz z panią prezydent Ludzińską na też... Może by coś takiego w Gdańsku zrobić. Podaję przykład. Uczeń kończy przykładowo te 3 lata nauki zawodu. I załóżmy, że ten uczeń wykazuje chęć, aby prowadzić własną firmę, prawda? I w Hamburgu stworzono takie pomieszczenia, gdzie ten uczeń może skorzystać z takiego pomieszczenia, gdzie prowadzi tą działalność. On tam może być, nie pamiętam już, rok czy dwa, potem musi opuścić to, ten lokal użytkowy, prawda? On tam się uczy samodzielnie prowadzić tą firmę, zarządzać finansami, prawda? Tą całą swoją działalnością, jak zdobędzie tą całą umiejętność, musi iść w świat, prawda? Tak próbowałem zainteresować. No, zobaczymy, czas pokaże, może coś takiego udałoby się w Gdańsku zrobić. Miasto ma lokale, nieduże, prawda? O, teraz bardzo ładnie, o, na przykład, o, to muszę powiedzieć, z panią prezydent Lodzińską, właściwie z panią prezydent Dulkiewicz, udało mi się przekonać, żeby spowodować obniżenie czynszu w lokalach rzemieślniczych, którzy szkolą uczni, bo to jest wysiłek ogromny. To nie są duże zakłady, nie zatrudniają dużo osób, ale szkolą uczni i tu miasto, prawda, no jest ukłon ze strony miasta dla tych rzemieślników. To jest bardzo, bardzo ważne.
A ze strony rządowej, panie Grzegorzu,
ze strony rządowej, tak, to oczekiwalibyśmy uregulowania przepisów, bo no teraz no, udało nam się w końcu po 30 latach, prawda, wywalczyć definicję rzemieślnika, bo dotychczas no, było tak, że rzemieślnik to jest osoba fizyczna, prawda, prowadząca działalność, na przykład spółka już nie mogła być rzemieślnikiem i na przykład duże firmy, które urosły w międzyczasie tych 30 paru lat do dużych firm, prawda, założyły spółkę, to już nie mogli funkcjonować w strukturach rzemieślniczych, prawda, i nam no, wypadali, prawda.
A to byli ci ludzie, którzy tak największy
no, cenni,
sukces
no,
odnieśli.
Cenni, to Tadeusz Zdunek, nasz tutaj perła nasza, prawda, wypadł nam, no. On też szkoli uczni, bardzo dużo uczni, prawda, i teraz no, już mamy regulacje, że spółki również, różnego rodzaju spółki mogą być w strukturach rzemieślniczych. Także walczymy teraz na przykład o refundacje, to są za niskie. No w końcu też żeśmy wywalczyli, panie redaktorze, szanowni państwo, na przykład 3 lata szkolimy tego ucznia, uczeń nie zdał tego ostatniego egzaminu, to nam nie wypłacano refundacji, to jest skandaliczne. Nauczyciel pieniądze dostał, pensję swoją dostał, a my nie. Ale już
szkoląc
już,
w zakładzie
już pani
ucznia,
minister,
który został wypuszczony
obiecała,
ze szkoły.
Obiecała, że będziemy dostawać w 100%, także to jest ogromny krok. Kolejna rzecz, która byłaby ważna, jeżeli gospodarka miałaby się lepiej rozwijać i żeby gospodarka, państwo miało więcej pieniędzy, to chcielibyśmy dostęp, tak jak jest to za granicą, do kapitału, prawda, ale z zerowym oprocentowaniem. Takie pożyczki są, bo nasz fundusz tutaj pomorski, marszałek, ma, ale tego jest za mało. Tego jest za mało. Teraz na przykład pokazały się te kredyty, ale na całe województwo 20 milionów. No to jest
kropla w morzu potrzeb.
Stanowczo
patrząc się
za,
na to, jak duża
mało
jest wasza organizacja. Tak. Pani dyrektor, rozmawiamy o tym, co można by było zrobić dla rzemiosła, co można by było zrobić dla szkół, które kształcą rzemieślników. Czy ten system się sprawdził?
Tak, oczywiście, ale ja pozwolę sobie dodać, bo to ma ogromny wpływ na to, co, dlaczego rzemieślnicy, dlaczego pracodawcy, organizacje pracodawców są takie ważne. Proszę państwa, pan Grzegorz tak skromnie powiedział, że mało jest dofinansowania. Dzisiaj rzemieślnicy uczą uczniów praktycznie za darmo, bo miesięcznie otrzymują dofinansowania po skończeniu dopiero po 3 latach nauki. Wiecie państwo, w jakiej kwocie? 301 zł miesięcznie. Średnio, bo tam jak ktoś jeszcze ma
za przeszkolenie
zawody,
jednego
ucznia. A musimy wziąć pod uwagę, że to rzemieślnicy, pracodawcy zapewniają materiał, maszyny, stroje robocze, muszą lekarza medycyny pracy, wszystko właściwie to, bo on jest już młodocianym pracownikiem, on jest normalnie zatrudniony, otrzymuje wynagrodzenie.
Nie
to
mówiąc o tym, że przekazują wiedzę bezpośrednio.
Tak, a tu jeszcze jest, ja zawsze mówię, że ten pracodawca to jest taki mentor, opiekun, tutor, najbliższa osoba często dla ucznia. Tego też się głośno nie mówi, ale to właśnie ci instruktorzy praktycznej nauki zawodu, często nazywamy ich mistrzami szkolącymi, to są osoby, które nie jednego dzieciaka wyprowadziły na prostą drogę, wyciągnęły z różnych trudnych sytuacji. Bo oni są jeden na jeden. To jest zupełnie inny proces kształcenia. Nam zależy na tym, żeby byli pracodawcy, żeby się włączali w proces. My jesteśmy tą szkołą, która akurat nie jest szczęściarą, tak bym powiedziała, ponieważ jesteśmy prowadzeni, naszym organem prowadzącym właśnie są pracodawcy, Zrzeszenie Pracodawców, czyli Pomorska Izba Rzemieślnicza i Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
I przypomnę, to jest Pomorska Szkoła Rzemiosł imienia Wiesława Szajna.
Pomorskie Szkoły Rzemiosł, bo my jesteśmy i technikum, i branżową. Mamy dwie szkoły prowadzone. Pracodawcy pokazują nam drogę, taką szybką drogę, którą my powinniśmy w szkole wdrażać w procesie edukacji, w procesie nauczania, w programie nauczania. To, co dzisiaj potrzebują, jakiego pracownika chcieliby mieć już po skończeniu szkoły. To jest niedocenione, a dla nas i myślę, że dla każdego społeczeństwa takie ważne. Często uczniowie wybierają, mamy właśnie tydzień zawodowca, więc pozwolę sobie o tym powiedzieć. Niektórzy myślą, tak jak dawniej, że liceum będzie lepsze. Dla niektórych będzie lepsze, dla niektórych nie. Jeśli wiemy, co chcę w
każdy
życiu robić.
Każdy się rodzi z innym talentem, to
tak,
pamiętajmy
tak,
też o tym.
Więc jeśli mam talent techniczny, manualny, jakiś, myślę o szkole, czy to technicznej, czy zawodowej, teraz nazywanej branżową od 2016 roku, to pamiętajmy, że ta droga w technikum i w liceum jest taka sama. Uczymy się takiej podstawy, samej podstawy programowej. Uczniowie zdają taką samą maturę. Jedyne co, to w technikum uczą się rok dłużej, ale wychodząc mają już wykształcenie, mają już dany zawód. Natomiast w szkole branżowej można iść do branżowej drugiego stopnia i tak samo to jest 3 lata plus 2 daje 5, czyli tak samo jakbyśmy w technikum się uczyli, bądź zdobyć wykształcenie ogólne w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zrobić tą drugą kwalifikację i też się ma tytuł technika, jak się oczywiście zda egzaminy.
Pani dyrektor, czy są chętni do tego typu kształcenia, do wyboru tej drogi swojej przyszłości? Czy nie macie kłopotów z naborem na przykład?
To różnie bywa. Skłamałabym, że to jest tak idealnie. W technikum zwykle nie mamy. W technikum to nawet są takie zawody, gdzie mamy 20 osób na jedno miejsce. Zawsze mówię, że uczniowie branżowej szkoły działają troszkę z opóźnieniem, ale to nie wynika do końca z tego, że oni nie mają takiej świadomości. Tylko dzisiaj obniżony wiek, dziecko, które ma 14 lat, żeby zostać młodocianym pracownikiem, czyli uczyć się w systemie dualnym, tak jak u nas w szkole, musi mieć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Później, w krótkim okresie, musi zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą razem z rodzicem i jeszcze w cechu. To jest dłuższy proces. Dlatego chętnych nie brakuje. Ja dzisiaj nawet w jednej ze szkół podstawowych miałam taką prelekcję na temat wyboru ścieżki kształcenia i podeszła do mnie taka dziewczynka, która powiedziała, że jej marzeniem największym jest być cukiernikiem. I co ona ma zrobić? bo ona tak bardzo lubi piec ciasta i ona by tylko i wyłącznie w tą stronę chciała swoją karierę rozwijać. I myślę, że jak ktoś wie, naprawdę, ja powtarzam to jak mantrę, że jeśli ludzie mają pasję, wiedzą, co chcą robić, to szkoły zawodowe są jak najbardziej dla nich.
Panie Grzegorzu, to pytanie do starszego cechu piekarzy i cukierników. Patrząc się perspektywicznie na pana drogę zawodową, to był dobry wybór?
Mówiłem już wielokrotnie, że nie chciałem być piekarzem, bo widziałem ten trud. Praca w dzień, praca w nocy, święta, przed świętami, bardzo dużo pracy. I chciałem się zajmować motoryzacją. Tak jak Tadeusz Zdunek. Mi się to bardzo podobało. Startowałem w różnych tam zawodach motoryzacyjnych, najpierw na motocyklach, potem samochodami. I to miał być mój świat. Ale no... Życie potoczyło się inaczej. Rodzice mi bardzo wcześnie zmarli i żona, czwórka małych dzieci. Trzeba było się wziąć za pieczenie bułek, pieczenie chleba. I tak minął miesiąc, minął rok i polubiłem to. I teraz sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Bardzo lubię pracę w piekarni, a do tej motoryzacji wróciłem, prawda? I teraz zajmuję się też, oprócz pieczenia, zajmuję się też renowacją starych wojskowych samochodów, czołgów, prawda? I na terenie piekarni mamy takie eksponaty. Na przykład mamy taką unikatową wojskową piekarnię mobilną, prawda, na Starze 660 i no, czasami robimy pokazy pieczenia chleba poligonowego, także piekarzem jestem i też no, jestem dumny z tego. Dzieci, czwórka moich dzieci, wszyscy pracują też razem ze mną, żona też pracuje razem z nami, to jest taka typowa firma rodzinna, wnuczki też przychodzą, pomagają, także
panie
wszystko
dyrektor,
się kręci koło piekarni.
To pytanie, czy dużo jest jeszcze tak funkcjonujących rzemieślników i firm rzemieślniczych, że to przechodzi z ojca na syna i na kolejne pokolenia?
Ale to widać od razu w takiej firmie. Kiedy mamy firmę rodzinną, ona zupełnie inaczej funkcjonuje. Tam jest wiele pasji, takiego zaangażowania, takiego miłości, takiej miłości do wykonywania zawodu. To naprawdę widać.
To pytanie jeszcze o samą edukację zawodową. Czy coś trzeba by było w niej zmienić? Czy ona jest odpowiednio finansowana ze strony państwa? Czy odpowiednio do niej podchodzą pracodawcy, którzy przyjmują przecież od was uczniów? Czy tutaj wszystko działa tak, jak powinno?
Teoretycznie tak.
To teraz przejdźmy do praktyki.
Problem polega chociażby na tym, że mamy uczniów, którzy idą na praktyki zawodowe w technikum, którzy nie mają 18 lat. I tu jest problem z tajemnicami na przykład firmy, z wyposażeniem, z parkiem maszynowym. Niedawno było takie spotkanie dotyczące kształcenia dla potrzeb nowej elektrowni jądrowej. No i brakuje nam spawaczy. Ale spawaczy możemy wykształcić na poziomie technikum. Nie ma w szkole branżowej, bo oni nie mają 18 lat, jak kończą. Kiedy przyszła reforma w 2016 roku szkolnictwa, to zgubiono jeden rok. To jest chyba największy problem w szkole branżowej, że uczeń, który kończy szkołę trzyletnią, czyli ma ten tytuł, zda egzamin czeladniczy i właściwie mógłby być pracować, to jeśli nie ma 18 lat, on musi się dalej uczyć. Oczywiście wprowadzono w zeszłym roku praktyki absolwenckie. Super, że coś takiego wprowadzono, że pracodawca może dalej go zatrudniać na warunkach
podobnych.
Praktykanta, nawet nie na takich samych, bo on już nie jest wtedy zatrudniony, tylko jest praktykantem, ale to nie rozwiązuje problemu. I to jest chyba dzisiaj największy problem, że gdzieś ten jeden rok został zgubiony i mamy niepełnoletnie dzieci, które kończą szkołę.
Gotowe do rozpoczęcia
tak,
pracy, przeszkolone.
Tak, takich, których już by mogli normalnie pracować. I tutaj te przepisy są, no obowiązek nauki mamy do 18 roku życia.
Tak jest. I ostatnie pytanie na koniec. Czy patrząc się na nasz region, na Pomorze, czy rzemiosło to nasze, regionalne, może stać się taką marką eksportową, takim znakiem rozpoznawczym dla naszego regionu?
Myślę, że tak, ono już jest, bo powiem, przyglądamy się tym niemieckim szkołom, tym francuskim. Tam jest bieda, jeżeli chodzi o nabór do szkół, prawda? U nas to troszeczkę lepiej wygląda, ale też trzeba powiedzieć, że sytuacje ratują nam dzieci z Ukrainy i z Białorusi. Mamy tych dzieciaków coraz więcej. Także powiem na przykład, jak 25 lat temu zakładałem szkołę na ulicy La Stadii, to myśmy mieli 4 klasy piekarzy i cukierników. To było coś niewyobrażalnego. Dzisiaj jest niemożliwe utworzyć 4 klasy. Także tych dzieci jest coraz mniej i tu jest nasz największy kłopot, że za, powiedzmy, nie wiem, jak to będzie wyglądało za lat 10, prawda? Także tu o tym myślimy. U nas na przykład w naszej firmie idziemy w mechanizację, prawda? Kupujemy linie produkcyjne, bo wiemy, że ten problem się zapali. On zresztą już jest ogromny. Ogromny. Także trzeba się ratować mechanizacją tą, prawda, maszyn, procesów różnych produkcyjnych i ten kłopot. Też w latach 90. przyjechali do nas Niemcy i Francuzi, opowiadali nam takie rzeczy, na przykład, panie redaktorze, że jak my będziemy wstępować do Unii, to powinniśmy się wiele rzeczy nauczyć, bo Unia to jest coś wyjątkowego. Wy tu w Polsce to oczywiście, prawda, ale się musicie uczyć. I my proponujemy wam, żebyście tu utworzyli centra kompetencji i żebyście potem do nas przyjeżdżali na dwa lata, prawda, żeby potwierdzić swoje kwalifikacje. I mówię do tego Francuza, mówię, panie Boulin, ja panu powiem, gdzie leży problem. Wie pan, problem leży tu, panie Boulin, ja panu powiem, ja nie muszę niczego potwierdzać, bo polskie prawo jazdy jest honorowane na całym świecie. Ja panu powiem, ja kupiłem maszynę francuską i nikt mnie nie prosił, żebym potwierdzał swoje kwalifikacje, a ta maszyna to Renault Kangoo. I tak mu się troszeczkę zrobiło głupio i powiedziałem mu tak, ja mówię, panie Boulin, problem leży w tym, że u was ostatni piekarz umarł 20 lat temu. Oni mieli już w 90-tych latach problem z pracownikami wysoko kwalifikowanymi. Mówię, bo nasi piekarze potrafią wyprodukować chleb, posługując się tradycyjnymi metodami, czyli kwas chlebowy, wyprowadzić go od zaczątku. Tego nikt nie potrafi w Europie Zachodniej. Może gdzieś tam jest jakaś piekarnia, ale nie potrafią tego robić. Także ogromny potencjał u nas tkwi. I ten potencjał, kiedyś pan premier Tusk obiecał uwalniać. Jakby go zaczęli uwalniać, to by było naprawdę niesamowite.
Pani dyrektor, czy ma pani może gdzieś z tyłu głowy taki produkt rzemieślniczy, który jednoznacznie się kojarzy z Pomorzem?
Bursztyn, złotnik jubiler. Oczywiście, to jest nasza regionalna produkcja. Myślę, że to jest Gdańsk, jest stolicą bursztynu. I ten złotnik jubiler, w tym miesiącu, będą targi Amberif. Można zobaczyć, jakie są piękne produkty, między innymi też naszych uczniów.
Produkty rąk ludzkich.
Tak, wyprodukowane przez uczniów.
Ja bym tu dodał jeszcze wyroby piekarnicze.
Oczywiście, zawsze pani wyroby piekarnicze, bo nigdzie nie zjemy tak dobrych wyrobów, które to nie tylko w Gdańsku, ale chyba myślę, że w całym regionie.
To rzeczywiście, wyjeżdżając za granicę, i to pewnie słuchacze też są w stanie stwierdzić, że tęskni się za smakiem polskiego chleba, takiego prawdziwego. Goście Radia Gdańsk, Beata Małgorzata Wierzba, dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł imienia Wiesława Szajdy i Grzegorz Pelowski, członek zarządu starszy cechu piekarzy i cukierników, a członek zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ja przypominam, że trwa tydzień zawodowca w Gdańsku.
Zapraszamy.
Z targami szkół ponad podstawowych, a te targi dokładnie w sobotę, 7 marca. I na nie zapraszamy,
bo można zapoznać się między 10 a 14.
Z ofertą szkół, także tych rzemieślniczych. Ja bardzo dziękuję za to, że Państwo znaleźli czas, żeby porozmawiać w studiu Radia Gdańsk. Michał Pożeśniak, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Na zegarach dokładnie 5 minut pozostało do 19.
Bardzo dziękuję.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.